Proszę, otwórzmy list do Hebrajczyków na rozdziale 13. Będziemy dzisiaj czytali wersety od 7 do wersetu 17. Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam Słowo Boże i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwieść rozmaitym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami, co nie przyniosły pożytku tym, którzy się nimi zajmowali. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Ciała bowiem tych zwierząt, których krew najwyższy kapłan wnosi do najświętszego miejsca za grzech, są spalane za obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, biorąc na siebie Jego pohańbienie. Nie mamy tu bowiem miasta trwałego, lecz tego przyszłego szukamy. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie też o dobroczynności i udzielaniu dóbr, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami, jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla was korzystne. Kochani, we fragmencie, który dzisiaj czytaliśmy, centralną postacią jest Chrystus. On jest Panem, On jest najwyższym kapłanem, On jest Zbawicielem. On jest tym, który wszystko ustanowił i wszystko kontroluje. Ale w każdym królestwie król ma urzędników, ma policjantów, ma żołnierzy, ma wielu ludzi, którzy realizują jego wolę. I taki król przez ich pracę rządzi i sprawuje władzę nad swoim królestwem. Nie inaczej jest w Królestwie Bożym. Bóg powołuje ludzi, którzy mają realizować Jego wolę, mają stać na straży Jego słowa i na straży Jego prawa oraz mają być pomocą dla innych obywateli Królestwa. Bez tej wielkiej armii ludzi, którzy wypełniają wolę swojego Pana, każde państwo, każdy kraj, każde królestwo popadłoby w stan anarchii, wewnętrznej wojny i nie mogłoby dobrze funkcjonować. Podobnie jest w Kościele. Bóg powołuje sługi, Bóg ustanowił odpowiedni porządek. I jeśli ten porządek nie jest respektowany, Kościół nie może normalnie funkcjonować. Dlatego autor listu do Hebrajczyków na początku i na końcu tego opisu, którego czytaliśmy, w 7 i w 17 wersecie, zwraca nam uwagę na sługi Boże, na przywódców, którzy byli wcześniej i na przywódców, którzy są obecni. Zwraca na nich uwagę, gdyż oni są swoistym orszakiem królewskim, który realizuje wolę Boga. I dzisiaj zajmiemy się tylko tymi dwoma wersetami, a za tydzień dalszy tekst przerobimy. Zobaczcie, co czytamy w wersecie 7 i wersecie 17. W otwarciu i zamknięciu tego opisu. Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam Słowo Boże i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiary. Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, bo nie byłoby to dla was korzystne. I tak jak Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam na wieki, jak czytaliśmy w wersecie 8, tak samo i porządek Kościoła jest niezmienny. Tak jak niezmienny jest Chrystus, tak jak niezmienne są Jego postanowienia. Bowiem wszystkie Boże dekrety nie ulegają ewolucji, nie ulegają modernizacji i Królestwo Boże nie może w pewnym momencie zmienić sposobu funkcjonowania i działania, bo władza jest ta sama, król jest ten sam i postanowienia są te same. W jaki sposób Bóg działał i działa w historii? Wybiera On ludzi, wybiera swój lud i każdemu wyznacza określone miejsce i określone zadanie do wykonania. Czasami wybierze kogoś takiego jak Józef po to, żeby inne ludy i też lud izraelski ochronić od głodu. Czasami wybierze takich ludzi, o których nawet dzisiaj śpiewaliśmy, jak Abraham, jak Mojżesz i Aaron, którzy są sługami Bożymi i mają kogoś wyprowadzić i doprowadzić do właściwego miejsca. Dlaczego Bóg tak robi? Dlaczego Bóg wybiera słabych ludzi? Dlaczego powołuje ich i przez tak słabe narzędzia wykonuje tak wielką pracę? Oczywiście Bóg robi to dla swojej chwały, żeby Jego imię było wywyższone i żeby było widać, że On jest w stanie uczynić, co zechce. Ale też robi to z miłości do ludu swojego. Z miłości do swoich wybranych, żeby oni nie tylko byli narzędziami, ale żeby mieli udział w Jego dziele, bo On jest Ojcem. A każdy ojciec uczy swoje dzieci i chce widzieć sukcesy swoich dzieci. I tak jak w Psalmie 77, w wersecie 20 jest napisane: prowadziłeś swój lud jak stado owiec ręką Mojżesza i Aarona. Tak samo Bóg przez wieki prowadzi swój lud. I zobaczcie, jeżeli ktoś wchodził w konflikt z Mojżeszem i nie miał racji, nie wchodził w konflikt tylko z tym człowiekiem, ale wchodził w konflikt z tym, kogo Mojżesz reprezentował. Wchodził w konflikt z Bogiem. Można to przyrównać z tym, jakby nas zatrzymał policjant za przekroczenie prędkości. I byśmy weszli z nim w konflikt. Byśmy go pobili, nie przyjęli tego mandatu. Nie wchodzimy w konflikt z człowiekiem. Wchodzimy w konflikt z całym państwem. Z całym systemem władzy. I ten system wtedy wyciąga wobec nas konsekwencje prawne. Więc na co zwraca uwagę autor tego listu? W wersecie 7 mówi, żebyśmy zwrócili uwagę na tych, którzy byli przed nami. Czytamy: pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam Słowo Boże i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Mamy pamiętać o wszystkich, którzy przez wieki nauczali Słowa Bożego, prowadzili Kościół i którzy stawali w obronie praw Bożych i czasami wygrywali w kategoriach nawet ludzkich, czasami ponosili wielką klęskę. Pamięć o przodkach wiary, o tych, których Bóg powołał i przez których działał, stanowi wyraz jedności, stanowi wyraz, że jesteśmy z tego samego ludu. I tak jak w Starym Testamencie wielką wagę zwracano do rodowodu, żeby wiedzieć, od kogo się pochodzi, żeby zbadać pochodzenie każdego Lewity, tak samo Kościół bez historii, bez przodków, bez pamięci o tych, którzy przez wieki realizowali wolę Bożą, pokazuje, że nie jest Kościołem. Nie ma ani przeszłości, A jak nie ma przeszłości, to trudno mówić, że ma przyszłość. Nie wie, od kogo pochodzi i nie wie, do kogo zmierza. Kościół nie jest bowiem budowany przez jedno pokolenie. Nie ma takiej możliwości. Kościół jest budowany przez Boga, który przez wieki, od samego początku, powołuje sługi, przez które realizuje swoją wolę. Odrzucenie kościoła historycznego, odrzucenie nauki biblijnej, odrzucenie nauczania nie jest jedynie zerwaniem sztafety pokoleń, jest zaparciem się rodziny. Zaparciem się Bożej rodziny, której głową jest sam Bóg. I autor tego listu, chociażby w 11 rozdziale, ale tak naprawdę i we wcześniejszych rozdziałach tego listu, zwraca dużą uwagę na ciągłość wybrania, powołania i na ciągłość wiary w Kościele. Bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, co Paweł chociażby pisze do zboru w Efezie, w 2 rozdziale, w wersetach od 19 do 21. A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami ze świętymi i domownikami Boga, zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świątynię w Panu, na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. O co tutaj chodzi? Nie jesteście obcymi. Nie jesteście tutaj turystami w Kościele. Za wami jest cała chwalebna przeszłość. Jest fundament położony przez apostołów i proroków. I na tym fundamencie Bóg buduje przez pokolenia. I my dzisiaj może jesteśmy na jakiejś tam kondygnacji, ale jeżeli nie uznajemy tych, którzy budowali wcześniej, mówimy, to nie nasza budowla. To nie jest nasze miejsce. Nie bierzemy w tym udziału. Niestety, dzisiaj wielu ludzi myśli, że Kościół cały czas od nowa się buduje. Nie widzą procesu, o którym mówi Słowo Boże. I nie chcą na to zważać. A jest to proces, który będzie trwał tak długo, dopóki Pan nie przyjdzie, dopóki nie wypełni się liczba wybranych i powołanych, dopóki Kościół nie wykona zadania, które ma tu na ziemi. I o tym, że to jest budowla, która trwa, nauczał też apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w wersecie 5 mówi, i wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w dom duchowy, stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I teraz pomyślcie o wszystkich kapłanach Starego Testamentu, o Lewitach, którzy bardzo szanowali rodowodów, bardzo szanowali swoją historię. I bez tego, jeżeli nie udowodniłeś swego pochodzenia, nie mogłeś być kapłanem. I było niemożliwe, żeby tą służbę realizować. A my jesteśmy nowym kapłaństwem, które się buduje, które trwa. Jaki więc mamy mieć stosunek do apostołów, do dawnych proroków, do nauczycieli Słowa Bożego, takich jak chociażby Augustyn, Marcin Luther, Jan Calvin, John Knox, Jan Łaski, John Bunyan czy Charles Spurgeon? Czy mamy powiedzieć, że oni nas nie interesują? Że to my jesteśmy dzisiaj pępkiem Kościoła? Nie, autor listu do Hebrajczyków mówił, pamiętajcie. Pamiętajcie. I rozważajcie koniec ich życia, naśladując ich wiarę. Nie jest to przez przypadek, że jesteś w tym momencie historii Kościoła. Bóg to zaplanował. Jest to plan Boży przed założeniem świata. Nie jest to przypadek, że możesz korzystać z nauczania tych, którzy byli przed tobą. Znaczy to, że potrzebujesz tego nauczania i potrzebujesz ich świadectwa i ich historii. Spójrzmy, co te słowa oznaczają. Pamiętajcie. Nie chodzi to o podejście bezkrytyczne i o przyjmowanie wszystkiego. Chodzi o rozważanie i przyjmowanie właściwej biblijnej nauki. Chodzi o to, żeby nie dopuszczać do znieważania nauczycieli Kościoła przez wieki. Chodzi o to, żeby nie ignorować, czy też nie akceptować kłamstw dotyczących przywódców Kościoła, którzy stawali za Słowem Bożym i płacili za to często bardzo wysoką cenę. Chodzi o to, żeby nie opluwać tych, którzy przywrócili, a może Bóg przez nich przywrócił prawdziwą Ewangelię, czy prawdziwą naukę o sobie. Chodzi o to, żeby stanąć przeciwko diabłu, gdyż nie pozwolę, żeby opluwano moją rodzinę. Nie pozwolę, żeby opluwano tych, którzy stanęli w obronie Słowa Bożego i poszli na wojnę z całym światem po to, żebym ja mógł dzisiaj spokojnie czytać Biblię. I jeżeli chcemy zrozumieć, co to znaczy pamiętaj o swoich przywódcach, którzy głosili wam Słowo Boże i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę, musimy pamiętać, że mamy spojrzeć na ciekawy moment, na koniec ich życia. Nie byli to ludzie idealni. Popełnili wiele błędów. I wiecie, człowiek ma taką tendencję, że lubi skandal. Że lubi pamiętać, kto coś zrobił złego, a często zapomina o tym, co było dobrego. I często nie pamięta na koniec. Spójrzmy na przykład na apostoła Piotra. Był apostołem pańskim, uczynił wiele dobrego, ale był człowiekiem, który zaparł się Chrystusa z obawy przed konsekwencjami w rozmowie ze służebną dziewczyną. Ten sam Piotr postąpił obłudnie w Galacji. A jednak nie odrzucamy apostolstwa Piotrowego. Nie odrzucamy jego listów z Biblii. Nie odrzucamy tego, bo wiemy, że Pan wybrał go jako apostoła i Pan przez niego działał, mimo to, że on popełnił błędy. Bo nie patrzymy na każdy jego upadek, ale patrzymy na całe dzieło i na koniec jego życia. I wiemy, i mogę powiedzieć, że dla mnie apostoł Piotr jest wzorem. Człowieka, który od początku do końca wypełnił służbę swoją, chociaż popełniał błędy, jak wynika ze Słowa Bożego. Wiemy, że był dobrym sługą i myślę, że chcielibyśmy mieć podobne świadectwo życia ostateczne jak apostoł Piotr. Dzieje się tak, gdyż patrzymy na apostoła Piotra i widzimy działającą łaskę w jego życiu. Widzimy, jak Bóg przez niego pracuje i jaką wykonuje pracę. Widzimy zmianę człowieka i nie skupiamy się na jego błędzie, nie skupiamy się na niewłaściwym zachowaniu w Galacji, lecz na końcu, który zgotował mu Pan. Wszyscy zapewne pamiętamy słowa, które Pan Jezus skierował do Piotra. One są zapisane w Ewangelii Jana w 21 rozdziale, w wersetach 18 i 19. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się i chodziłeś, gdzie chciałeś. Gdy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Powiedział to, dając znak, jaką śmiercią miał uwielbić Boga. A to powiedziawszy, rzekł mu, pójdź za mną. I zobaczcie, autor listu do Hebrajczyków mówi, patrząc na koniec ich życia. Chrystus, mówiąc do Piotra, mówił, że on go uwielbi przez śmierć. Przez koniec. Przez chlubne świadectwo, ale też chlubne życie. Historia Piotra, apostoła, pokazuje wyraźnie, że Bóg wybrał i Bóg przeprowadził. Że Bóg zmienił, Bóg ukształtował i widzimy, że Bóg jest gwarantem wypełnienia swojej woli, nie człowiek, który jest akurat najsłabszym narzędziem w historii Kościoła. Ale też widzimy, że Bóg wybiera słabych ludzi i ich prowadzi i przez nich działa dla chwały swojej. I widzimy, że nie mamy skupiać się na rozpatrywaniu jakichś starych przewinień, od których się ci ludzie odwrócili, gdzie popełnili błędy, lecz na tym, co Bóg przez ich zwiastowanie, przez ich pracę uczynił. Dzisiaj wielu fałszywych braci, albo braci ignorantów, albo braci nieuków, nie rozumie, czym jest biblijny szacunek dla nauczycieli z przeszłości. Mówią, nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy Augustyna, nie potrzebujemy Lutra, nie potrzebujemy Kalwina, nie potrzebujemy Baniana, mamy Ducha Świętego. I brzmi to bardzo pobożnie, ale jest wielką pychą i bezbożnością, bo odrzucasz tych, którzy przed tobą pracowali i którzy mają trudne świadectwo końca. I którzy stanęli do walki, jak gladiatorzy, nie mając szans, by się wydawało na ludzki sposób wygrać z bestią. Ale jednak Bóg przez nich dokonał wielkiej pracy. I mam wrażenie, że ludzie nie mają 7 wersetu z 13 rozdziału listu do Hebrajczyków w swojej Biblii. Atakują Marcina Lutra, zapominając, że przez tego sługę słowa Bóg przywrócił naukę o prawdziwej Ewangelii łaski. Naukę o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. I że ten człowiek tylko łaską przeżył Bożą. Bo stanął na przekór całemu światu. Zapominają, że przez szaleństwo tego człowieka, który będąc posłuszny Bogu, dzisiaj mamy Biblię dostępną w naszych językach narodowych. Bo pragnieniem jego było, żeby każdy chłop, każda gospodyni domowa mogła czytać Słowo Boże sama i mogła to Słowo rozważać. Czy jego nauka we wszystkim była w porządku? Mylił się. Był tylko człowiekiem. Czy jego postępowanie zawsze było w porządku? Popełniał błędy. Bez wątpienia. Ale zrób 1/10 tego, co zrobił Marcin Luther i dopiero go krytykuj. A dzisiaj korzystamy z jego nauczania w wielu aspektach. Inni znów atakują Jana Kalwina, sługę Bożego, przez którego Bóg przywrócił naukę o suwerenności Bożej, właściwą naukę o wieczerzy pańskiej, właściwą naukę o podwójnym wybraniu. I zarzucają mu niesamowite rzeczy, nie mówiąc prawdy, ale powtarzając kontrreformacyjną propagandę, nie czytając nic o tym człowieku, nie znając jego nauczania, nie znając jego życia. I jeżeli ktoś mówi, że jest chrześcijaninem, że wierzy w Ewangelię łaski, a pluje na tych ludzi, niech pomyśli, kim jest i z jakiego rodu pochodzi. I niech pomyśli, czy to jest pamięć. Czy to jest właściwa pamięć. Właściwa pamięć to jest budowanie pomnika nauki biblijnej, rozważanie i wskazanie błędów, ale też wskazanie tego, co jest dobre i dalej przekazywanie tej nauki. I wielu tych, którzy dzisiaj krytykują, nie zadali sobie trudu, żeby przeczytać biografię, albo nawet, żeby zobaczyć, jakie poświęcenie i koszty ci ludzie ponieśli. To jest jakiś diabelski amok, gdzie powtarza się kłamstwa, półprawdy i pokazuje się, że niejako nie jest to ten sam Kościół. Nie jest to ta sama Ewangelia, nie jest to ta sama nauka, nie jest to ten sam ród. I budynek jest inny, który się buduje. A kiedy patrzymy na koniec chociażby reformatorów z XVI i XVII wieku, zobaczymy ich koniec, to oby Bóg nam dał wszystkim taki koniec. I oby nasze życie było takie owocne. Jestem wdzięczny, że Bóg przez wieki powoływał sługi Ewangelii. Jestem wdzięczny, że Bóg dał nam wielką chmurę świadków koło nas, na których możemy się patrzeć, od których możemy się uczyć. I jeżeli ktoś nie pamięta o przywódcach, będzie popełniał te same błędy, które oni zrobili. I nic się nie nauczy. I wiecie, budowla trwa dalej i Bóg dalej powołuje, ale my czasami myślimy, że jesteśmy w lepszej sytuacji, bo wiemy więcej od Augustyna, od Kalwina, od Lutra, od Spurgeona może. A ktoś kiedyś powiedział, wiesz więcej, dlatego że my dzisiaj jesteśmy karłami, którzy stoją na ramionach olbrzymów, którzy wykonali wielką pracę. A wiecie, co się stanie, kiedy karła ściągnie się z ramion olbrzyma? Dalej będzie karłem. I może na tego olbrzyma pluć, może go kopać, ale tylko pokaże całą swoją podłą naturę. Nieprzemienioną. I nie wierzę w Kościół, który nie chce studiować życiorysów świętych. Nie wierzę w Kościół, który nie chce mieć świadectwa wiary od wieków. Nie wierzę w Kościół, który odrzuca służbę nauczycielską i mówi, my mamy Ducha Świętego. Do nas też mówi Bóg. Znacie to bunt. Czy tylko do Mojżesza mówi Bóg? I poginęli ci, którzy w tym buncie byli. Jeżeli nie masz przeszłości, nie ma przed tobą żadnej przyszłości. A nasze podejście, czasami zbyt krytyczne, do naszych przodków w wierze, może spowodować, że każdy będzie się bał dzisiaj nauczyć. Każdy będzie bał być się opluty. Każdy będzie bał czytać się cokolwiek, żeby nie wyszło, że on Kalwina coś przeczytał. To jest chore. To jest diabelstwo, które zaraziło Kościół. Autor listu do Hebrajczyków mówi, pamiętajcie, rozważajcie. I wiecie, to jest nakaz. To jest coś normalnego w rodzinie. Jeżeli jeden z braci miał wierzących dziadków, ich ciągle wspomina. I wspomina naukę, którą otrzymał i o tym mówi. I bardzo dobrze mieć takie wspomnienia, bo one czasami nas przed różnymi grzechami powstrzymają. I po to Bóg dał, że mamy dzisiaj biografię, że mamy życiorysy, możemy je badać, możemy je czytać i możemy wskazywać. To jest mój człowiek. Wierzę. Jean Calvin się nazywał i był Francuzem, ale mieszkał w Szwajcarii. I nie wstydźmy się naszych przodków. Ale bądźmy, niech to będzie naszą chlubą, że to jest ten sam kapłański wódz, ród. Wiecie, każdy przywódca Kościoła musi być świadomy, że stanie się tym, który będzie atakowany ze strony diabła i świata. I to każdy z nich przeżył w historii, który stał na przodzie. Kiedy czytamy życiorysy Purytan, były to bardzo trudne życiorysy. Kiedy karierę kaznodziejską rozpoczynał John Owen, na jego kazaniach było ponad 1000 ludzi. A wiecie, jak kończył? Niecałe 30. Bo kiedy zaczął śmiało głosić, stracił wszystko. Kiedy zaczął stawać w obronie Słowa Bożego, nawet na przekór władzy państwowej, wiedząc, że Bóg jest ważniejszy i Jego Słowo. I mamy się takich ludzi wstydzić, którzy potrafili wszystko za śmieci uznać, byle tylko służyć Chrystusowi? Mamy o nich nie pamiętać? Jeżeli dzisiaj ich będziemy opluwać, nie liczmy, że będziemy mieli takich przywódców w przyszłości. Nie oczekujmy tego, bo pokażemy, nie róbcie tego. Zatrzymajcie się. Idźcie na kompromis. I każdy z tych przywódców, oprócz tego, że był atakowany przez diabła i świat, bał się jednego ataku najbardziej ze strony swoich. Ze strony tych, którym służył. Których chciał sprowadzić do górnego Jeruzalem. I pamiętajmy, że najtrudniejszymi przeciwnikami dla Mojżesza i Aarona nie byli wcale Egipcjanie albo ludy, przez które przechodzili. Najtrudniejszymi przeciwnikami byli Izraelici. Ale Bóg się z nimi rozliczał. I nie idźmy tą drogą buntu. Idźmy drogą posłuszeństwa i realizacji Słowa Bożego. I z jednej strony jest atak na ludzi, którzy w przeszłości kierowali i dowodzili Kościołem, ale werset 17 jeszcze mówi o tych, którzy są teraz. I czytamy: bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla was korzystne. I wiecie, jest to sztafeta. Bóg ma ciągłość służby. Dlatego na początku, przed opisem Chrystusa, mamy sługi i po opisie Chrystusa i Jego dzieła mamy sługi. Ci, którzy prowadzą przez wieki. I autor listu do Hebrajczyków wzywał do pamięci o tych, którzy byli kiedyś. Bo pamięć o tych, którzy byli kiedyś, pozwoli nam dobrze czynić dzisiaj i wyciągać słuszne wnioski. I może stawać murem wtedy, kiedy nasi są dzisiaj atakowani. Zarówno przodkowie, jak i ci, którzy dzisiaj kontynuują służbę. I autor listu jednoznacznie wzywa do tego, żeby być posłusznymi i uległymi wobec przywódców, którzy są ustanowieni przez Boga. I wiecie, w dobie indywidualizmu, w dobie tego, kiedy w kościołach skorumpowano tak naprawdę urząd pastora czy starszego, dzisiaj dla mnie przynajmniej ciężko jest słuchać o tych dwóch rzeczach. Posłuszeństwie i uległości. Jak to? Przecież tylu zeszło na niewłaściwą drogę. Tylu niewłaściwie pokierowało Kościołem. Tylu odeszło. Tylu zwiodło. W dobie, kiedy neguje się wszelki autorytet i kiedy jest wielkie zgorszenie, nakaz ten wydaje się anachronizmem, a nawet czymś niebezpiecznym. Ale jednak jest to nakaz Boży. Nakaz jest ten niezmienny, tak jak niezmienny jest sam Chrystus. Tak jak jest niezmienny sam Bóg, Jego wola. I warto zaznaczyć, że to Bóg powołuje sługi do paszenia. Tak jak powołał Abrahama, tak jak powołał Mojżesza, Aarona i wielu, wielu innych w historii. Rolą Kościoła nie jest więc wybór tych ludzi, tak jak owce nie wybierają sobie, nie wiem, pasterzy, nie robią głosowania, tylko jest rozpoznanie Bożego wyboru na podstawie Słowa Bożego i podporządkowanie się w ramach Słowa Bożego postanowieniu Pana. Brak posłuszeństwa, brak uległości, pisze autor listu do Hebrajczyków, jest niekorzystny dla Kościoła. Nawet jest niekorzystne, jeżeli oni bez radości czynią swoją pracę. Nawet czynią, ale tak wiecie, skoro się podjąłem, to już zrobię, nie? I dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego jest ważne posłuszeństwo i uległość? Wyobraź sobie sytuację, że pasterz chce zatrzymać stado owiec, które biegnie wprost w przepaść. Nieposłuszeństwo oznacza śmierć. Chodzenie swoimi dróżkami jest niebezpieczne. Kościół więc, jak owce, powinien być posłuszny tym, których Bóg ustanowił. Ale też jest powiedziane dlaczego. Ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. I kryterium jest czuwanie nad duszami. Kryterium jest pilnowanie nauczania Słowa Bożego i modlitwy. Mówiąc prościej, Bóg rozliczy każdego nauczyciela słowa, starszego, pastora, z każdej duszy, którą mu powierzył. Tak jak pasterze są rozliczani z owiec, nie swoich, które pasą. Jeżeli rozszarpie je wilk, to często musieli ze swoich stad zwrócić. Musiało się wszystko równać, ponosili koszt. I szczególnie dzisiaj to wezwanie do uległości, posłuszeństwa, szczególnie dzisiaj jest mocno aktualne. Dzisiaj w czasach, kiedy każdy człowiek myśli, że on wie wszystko najlepiej. Dzisiaj, kiedy wielu myśli, że zbór można zastąpić przez słuchanie kazań jedynie w internecie i posiadanie społeczności na odległość z kimś. Kiedy ludzie mówią, ja nie będę nikomu posłuszny oprócz Chrystusa. Brzmi pobożnie. Naprawdę jest bezbożnością. Ja nie chcę mieć nad sobą nikogo i nie szanuję Chrystusa, bo On ustanowił. On jest arcypasterzem i On ma pasterzy, którzy wykonują swoją pracę. W zborach, gdzie dzisiaj jest głoszona prawdziwa Ewangelia, gdzie jest wykładane Słowo Boże, może czasami się wydawać, że nauczyciel słowa czy starszy zboru jest nudny, monotematyczny, że w kółko mówi o tym samym. I czasami nie widzi się nawet, po co on jest. Ale dzisiaj ja szczególnie mocno widzę, dlaczego jest taka potrzeba i jest to wezwanie. Poznaję braci, poznaję siostry, którzy by chcieli być posłuszni i ulegli. I być w zborze, a nie mogą. Bo nie ma zborów, gdzie głosi się biblijną naukę. Nie ma zborów, gdzie sakramenty są zgodnie ze Słowem Bożym czynione. Mam wrażenie, że dzisiejsze czasy przypominają te, o których prorokował Amos w 8 rozdziale, w wersecie 11 i 12 swojej księgi. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy ześle głód na ziemię. I nie głód chleba, ani pragnienie wody, ale słuchania słów Pana. I będą się błąkać od morza do morza. I od północy aż na wschód będą biegać, szukając słowa Pana, ale go nie znajdą. Wiecie, że to dzisiaj tak jest? Szukają nie wiadomo gdzie. I często chcą. I nie ma. Więc tym bardziej trzeba to szanować i trzeba pielęgnować w Kościele. I pamiętajmy, że każdy człowiek, który przyjmuje tę odpowiedzialność, a którą nakłada Bóg, naprawdę ma odpowiedzialną i trudną służbę. I ostatecznie Bóg go rozliczy.
Apostoł Piotr, który też był starszym,
który też był nauczycielem Słowa Bożego, o którym wiemy, że popełnił wiele błędów, ale miał chwalebny koniec, pod koniec swojego życia, w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale, w wersetach od 1 do 4 pisze do starszych. Starszych, którzy są wśród was, proszę ja również, starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić, paście stado Boże, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą, i nie jako ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, ale jako wzór dla stada. A gdy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewiętnącą koronę chwały. Posłuchajmy jeszcze raz tych słów. Drugi werset. Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. I trzeci. i nie jako ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. Więc w 17 wersecie: bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać sprawę z tego. Zobaczcie, jaka to jest odpowiedzialność. Dobrowolnie, z ochotą. I dlatego, jeżeli czynią to bez radości, to ta służba, a tak naprawdę życie zboru, bardzo na tym utraci. Niech to czynią z radością, a nie ze zdychaniem, bo to nie byłoby dla was korzystne. Ciekawe jest, że to prawie przykazanie z obietnicą, nie? Że jest powiedziane, że jeżeli tego nie będzie, nie będzie to korzystne dla zboru. Posługiwanie to ma być czynione na wzór posługiwania Chrystusa. Ma być dobrowolne i ma być na posługiwaniem, czyli służeniem, oddaniem swego wolnego czasu często i wielu, wielu innych rzeczy. Mają oni doglądywać ludu Bożego i robić to z ochotą. Służba ta ma być czyniona z radością. Co to znaczy? Nie powinno być narzekania, ani traktowania służby jako dopustu Bożego. Żeby nie było tak, że staje starszy zbor, ojej, ci moi zborownicy, wiesz, jacy oni są. Ojej, znów z nimi jest tyle problemów. Wyobraźcie sobie, że rodzice by tak podchodzili do dzieci. Widzą tylko same problemy, a nie mają żadnych radości. I tutaj mają w tym udział członkowie zboru. Jaka będzie postawa? Są współodpowiedzialni za to. Wynika wyraźnie z tych słów autora listu do Hebrajczyków. Członkowie zboru mogą skutecznie zohydzić służbę i mogą być dużym zachęceniem. Jak można zachęcić, a jak można zniechęcić? Zupełnie zwyczajnie. Czasami przez dobre słowo zachęcisz, a przez obmowę i plotkowanie zniechęcisz. Jeśli ktoś w twoim towarzystwie źle mówi o twoim starszym, musisz stanąć w jego obronie. Tak jakbyś stanął w obronie swojego sługi, który dla ciebie robi pracę najlepiej, jak umie. Jeśli tego nie robisz, będzie to niekorzystne dla twojej duszy. Jak można też zniechęcić i zachęcić? Jestem bardzo zachęcony moim zborem, który chętnie się zgromadza. I słyszę od braci, którzy są zniechęceni tym, że zborownicy nie chcą się spotykać. I zawsze jest jakaś wymówka. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w zgromadzeniach, jeśli nie chcesz słuchać kazań, jeśli nie chcesz się modlić, to nie tylko będzie destruktywnie to wpływać na twoją duszę i na twoją relację z Bogiem, ale będzie destruktywnie działać na twojego pastora, na twoich starszych, na twój zbór. Bo to jest organizm. Nie jesteśmy tylko jednostką w Kościele. Jak można zniechęcić i jak można zachęcić? Można zachęcić poprzez to, jak przywódca zboru, nauczyciel widzi, że ludzie chętnie poddają się Słowu Bożemu i chętnie słuchają Słowa Bożego. A jeśli widzi się, że zborownicy słuchają Słowa Bożego tylko wtedy, kiedy ono jest zgodne z ich światopoglądem, a nie chcą słuchać Słowa Bożego wtedy, kiedy to nie jest zgodne z ich światopoglądem, a wręcz to doprowadza ich do furii, to po pewnym czasie nauczyciel, który ma nauczać i wie, że to będzie trudny temat, nie będzie podchodził do tego z radością, ale będzie podchodził do tego ze smutkiem, gdyż on kocha ludzi, których ma w zborze. Nie chce, żeby ktoś się na niego gniewał, nie chce nikogo zasmucać. Jeśli niewłaściwie i nie poddajesz się Słowu Bożemu, a ono wywołuje w tobie furię, takim postępowaniem szkodzisz swojej duszy. I można by tak wymieniać dalej i dalej, ale zasada jest dość łatwa. Jeśli człowiek wypełni te obowiązki, które ma, jako członek zboru z radością, a nie ze zdychaniem, to najprawdopodobniej osoba, która naucza Słowa Bożego, pastor, starszy, też z radością będzie wykonywał swoją służbę, swoją pracę. A dla twojej duszy będzie to korzystne. Apostoł Paweł pisze też w 1 Tymoteusza 5,17: starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. I podwójna cześć. Wiemy, że to można różnie przetłumaczyć. I nie chodzi tu o jakieś formalne podporządkowanie się, ale o to chodzi, żeby taki człowiek wiedział, że jego służba jest doceniana i jego praca. Że nie jest tak, że jak popełni błąd, to od razu dostanie po uszach, a nikt nie dostrzega pozytywów jego pracy. Podwójna cześć oznacza, że dba się, że modli się też o starszych, o tych, którzy stoją na przodzie i którzy często wyłapują wszystkie razy, które przychodzą. Często nie tylko z zewnątrz, ale też i wewnątrz. Wszystko spada na nich. To nie jest podwójna cześć. To jest podwójne bicie. A podwójna cześć z Boże ma być dana. A pamiętajmy, że to wszystko są ludzie. Mają swoje emocje, mają swoje słabości. Czasami potrzebują dobrego słowa. I skoro apostoł Piotr, wybrany bezpośrednio przez Chrystusa, który widział tyle cudów i znaków, jeżeli on popełniał błędy, nie oczekujmy bezbłędności od naszych starszych. Oczekujmy, że będą starali się wszystko wykonać zgodnie ze Słowem Bożym. I korygujmy, jeżeli się pomylą, ale z miłością przyjdźmy, powiedzmy, nie róbmy jakiejś afery na zewnątrz, tylko postarajmy się tak zrobić, żeby to jak najmniej bolało. Skoro apostołowie potrzebowali chociażby ciepłego słowa i modlitwy, apostoł Paweł o to prosi nie jeden raz w listach, to co dopiero dzisiaj jakiś słaby starszy, który nie ma całego autorytetu apostolskiego, tego poznania, tej wiedzy, tej mocy, jaką mieli apostołowie, to on jeszcze bardziej potrzebuje. Dzisiaj. Tak więc pamiętajmy o tych, którzy byli kiedyś i pamiętajmy o tych, którzy są dzisiaj. Czytajmy dzieła tych, którzy kiedyś napisali dzieła i rozważajmy kazania, które słyszymy dzisiaj. I uczmy się, jak być dobrymi chrześcijanami. I pamiętajmy, że Bóg stworzył ład i porządek w Kościele. Bóg stworzył urzędy, Bóg ustanowił służby i że to w Kościele być musi. I na koniec chciałbym tylko przeczytać z listu do Efezjan, z 4 rozdziału, wersety od 11 do 16. I proszę, otwórzmy nasze Biblię, bo to jest bardzo ważny fragment Słowa Bożego, który jest też dobrym podsumowaniem do Bożego porządku i do tego, jak to powinno wyglądać w praktyce.
I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami, dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu, lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową, w Chrystusa. Z Niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. Amen.